królami, nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy
Konfederacja Barska była w zamyśle takim przedsięwzięciem, które miało na celu zabezpieczenie jakoś polskiej państwowości, znaczy tak jak organizatorzy ją rozumieli, a tak naprawdę rozumieli ją bardzo różnie, bo tam były cały czas kłótnie na wierchuszce jakby tej konfederacji. No oczywiście problem, największa tragedia polega na tym, że Stanisław August miał jeden plan, jak zabezpieczyć polską niepodległość i łudził się, że Rosjanie mu pomogą. Potoccy mieli drugi plan i on obejmował współpracę z Berlinem. Jeszcze były różne inne pomysły. Dzisiaj historycy mówią, że szkoda, że nikt nie pomyślał o tym, że można by z Austriakami coś pokombinować. Przecież katolicy też może coś by się udało. Poza tym byli wtedy we wrogim sojuszu wobec Rosji i Prus. No i ten plan właśnie konfederatów, taki republikański, sarmacki. Także wszystkie plany były wdrażane jednocześnie, no i żaden się nie udał. I to jest ten problem.
Konfederacja Barska nie była powstaniem. Była ruchem legalistycznym, antyrewolucyjnym można by rzec. Była ruchem, który zmierzał do przywrócenia praw zachwianych przez manipulację rosyjskiego gwaranta. Była dążeniem do przywrócenia wolności, która została drastycznie ograniczona przez wojska rosyjskie i ambasadora Repnina, który zmusił Sejm do uchwalenia ustaw, które były nie do zaakceptowania przez naród, czyli wówczas przez szlachtę, ale nie tylko przez szlachtę. Mówi się o narodzie politycznym, że to była szlachta, tylko jak spojrzymy na to, kto brał udział w tym zrywie, którym była Konfederacja Barska, to widzimy, że i mieszczanie krakowscy, i pospólstwo warszawskie, i mieszczanie poznańscy, choć było wśród nich sporo przeciwników Konfederacji, to generalnie, gremialnie, właściwie wszyscy tacy poczuwający się do bycia Polakami popierali tę Konfederację. Jak to się stało? Otóż najpierw Rzeczpospolita popadła rzeczywiście w fatalną anarchię i w uzależnienie od sąsiadów, a przede wszystkim od Rosji. Nasi monarchowie, poprzedzający Stanisława Augusta na tronie królewskim, byli obierani w elekcjach, które nie były tak do końca wolne. Polska była pod butem rosyjskim, mniej lub bardziej. Była też bardzo słabym państwem, potrzebowała reform. No i o takich reformach marzono, myślano, ale warunkiem wprowadzenia reform była przede wszystkim reforma systemu, który te reformy miałby uchwalać, zatem Sejmu. Co z tym zrobić? No, Czartoryscy wpadli na pomysł, żeby sprowadzić Rosjan i osadzić na tronie swojego człowieka, który te reformy prowadzić. To był plan, można powiedzieć, dobry, ale nie do końca. Rosjanie oczywiście pomogli, ale pomysł był chybiony w znacznym stopniu. Dlaczego? Dlatego, że caryca Katarzyna II nie była na tyle głupia, ażeby z pomocą własnego wojska pozwolić na odrodzenie mocarstwa, którego armia jeszcze sto kilkadziesiąt lat wcześniej potrafiła zająć Moskwę. W związku z czym czegoś takiego nikt sobie nie życzył. Nowego mocarstwa w środku pomiędzy Prusami, Austrią i Rosją. I na króla nie desygnowano księcia Czartoryskiego, tylko jego siostrzeńca Stanisława Poniatowskiego. Człowieka inteligentnego, ale giętkiego, którego charakter raczej gwarantował, że będzie uległy wobec Rosji. Armii Konfederackiej nie należy sobie wyobrażać jako pospolitego ruszenia. To była armia umundurowana. No z początku tylko te mundury wyglądały rozmaicie, ale potem to były rzeczywiście i mundury, i były konkretne formacje. A zatem byli huzarzy, nawet zdarzali się kozacy w służbie konfederackiej, to znaczy umundurowani jako kozacy. To Antoni Moraski, pochodzenia mieszczanin, rzeźnik, pułkownik Wielkopolskiej Konfederacji, właśnie żeby straszyć swoich kolegów, przemundurowywał swoich ludzi na kozaków i wtedy straszył tych strachliwszych dowódców, pokazując się na horyzoncie ku swojej satysfakcji, bo sam był bardzo walecznym dowódcą. I otóż jak wyglądały takie akcje konfederackie? No niestety wielkich bitew dobrze rozegranych no nie było, to trzeba powiedzieć. Niekiedy one były rozegrane w sposób no, urągający honorowi, ale za to dobrze były rozgrywane walki partyzanckie. No i do takich walk też najlepiej nadawała się konnica i trochę piechoty, które można było naprędce zmobilizować. Świetnie wyglądały potyczki pod twierdzami.
To, co Niemcy nazywają Kleinkrieg, czyli małą wojną, czyli partyzantką, to im szło dosyć dobrze, ale jak miało przyjść do większej bitwy, no to Rosjanie oczywiście całkowicie przejmowali inicjatywę.
ilu Polaków wzięło udział w Konfederacji. Wziął udział z bronią w ręku. O to, że wzięło udział bardzo wielu cywilów, Konfederacja nie była ruchem zbrojnym. Ona miała swoje zbrojne ramię, ale do Konfederacji przystępując nie oznaczało, że miało się wziąć szablę do ręki, tylko że się popierało ją. A armia konfederacka była armią jak najbardziej regularną. To wcale nie było takie pospolite ruszenie, o którym się dzisiaj niekiedy pisze. To była armia regularna na wzór innych armii europejskich. Tylko że złożona z ludzi, którzy nie przywykli do wojowania, albo nie chcieli wojować, albo no, byli to oczajdusze, których przygotowano dobrze do działań partyzanckich, ale nie byli w stanie stawić czoła armii regularnej. Otóż ta armia konfederacka była liczniejsza i momentami lepiej wyposażona od armii moskiewskiej. I można było odnieść duży sukces. Iluż rekruta mogłaby dać Rzeczpospolita tak potężne państwo? Tylko że nie było zgody między konfederatami, to jest jedno. A przede wszystkim nie było jak wyszkolić tej wielkiej armii. Przybyli oficerowie francuscy w pewnym momencie, ufortyfikowali szereg twierdz, które bardzo dobrze się broniły, to tak. Ale armii, która byłaby zdolna do działań ofensywnych, na tej nie byli w stanie szybko zapewnić. No i tutaj był pad, właśnie ten pad, który sprawił, że wielkie mocarstwo nie potrafiło obronić się mniejszej sile, sile moskiewskiej. No już zupełnie nie była w stanie postawić się trzem potencjom, które ostatecznie wystąpiły wspólnie. No i to był koniec Konfederacji.
No, upadek Konfederacji Barskiej jest bezpośrednio połączony z pierwszym rozbiorem. To nie ulega żadnej wątpliwości. W tamtych czasach nikt nie patrzył romantycznie na Polaków. To my sobie tak konstruujemy, że ojej, jacy biedni, że ich rozebrano. W tamtych czasach nikt nie współczuł Irlandczykom albo nie współczułby Kurdom, nie współczuł też Polakom. Uważano, że jeżeli naród jest niezdolny do bronienia swego, to jest żałosny, to znaczy, że nie jest dorosły. Znaczy, że tkwi w jakichś przesądach. I dlatego właściwie wszyscy, głównie intelektualiści europejscy, to nie jest tak, że oni się chcieli przypodobać Voltaire na przykład Fryderykowi albo Diderot Katarzynie II, dlatego popierali rozbiory. To nie tak to wyglądało. Oni popierali rozbiory, dlatego że generalnie wtedy uważano, że władza to jest sztuka. A nacjonalizmu jeszcze nie było, więc uważano, że jeżeli lud przechodzi pod sprawniejsze rządy, to dobrze. Jeżeli naród nie umie zadbać o własną obronność, o własne interesy, no to jest żałosny, to nie jest godzien współczucia.
No cóż, takie zarzuty są zawsze słuszne wobec wojen, które się przegrało. Ale nie zawsze było wiadomo, czy wojna się wygra, czy wojna się przegra. Jedno jest pewne, jeśli prowadzić wojnę, to trzeba ją prowadzić w sposób właściwy. Tutaj też to jest wielki zarzut wobec polskiego dowództwa, bo można było tę wojnę prowadzić jednak dobrze. Inaczej, nawet gdybyśmy ją przegrali, można było ją przegrać inaczej. Konfederacja Barska, czy miała szansę powodzenia? Jak to wyglądało? Nie znamy do końca statystyk. Trudno powiedzieć, ile osób powędrowało na Syberię. Na pewno konfederaci barscy przetarli polskie szlaki na Syberii i jeszcze po latach maci, którzy byli zesłani na Syberię albo w głąb Rosji, spotykali konfederatów barskich, niejednokrotnie z bardzo ciekawym efektem. Spisywano ich wspomnienia, pieśni, które jeszcze przechowali.
Jeńcy to bardzo często wędrują do Rosji, gdzie stanowią tanią siłę roboczą. Wiele miast w Rosji zostało zbudowanych przez jeńców. Jeńcy szwedzcy zbudowali miasto Tobolsk. Konfederaci barscy też pobudowali parę miast w Rosji. Także ci, którzy nie byli jakimiś szychami w obrębie tej konfederacji, nie mieli się specjalnie czego obawiać. A ci, którzy byli tymi dostojnikami konfederackimi, oni raczej udali się na emigrację. I to jest też ciekawe, że zawsze miejscem, do której uciekała emigracja w tamtych czasach, to nieważne, czy mówimy o Konfederacji, czy o wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, czy o powstaniu kościuszkowskim, to za każdym razem jest to Drezno, Drezno i Drezno, czyli wszyscy uciekali do Saksonii. Francja się robi modna dopiero w wieku XIX jako miejsce ucieczki. Najlepsze, co by Polacy mogli zrobić, to by było to, żeby pozwolić Sasom wprowadzić pewne reformy, które by przetransformowały Polskę w trochę nowocześniejsze państwo. I to by właściwie wystarczyło, żeby była jakaś zauważalna armia, jakiś w miarę sprawny skarb i tak dalej.
I można rzec, że ta trawiona gorączką Rzeczpospolita zgniła już na poły dzięki temu, że właśnie wystąpiła ta gorączka. Gorączką była Konfederacja Barska. No i rzeczywiście ta choroba wtedy skończyła się amputacjami ciała Rzeczypospolitej częściowymi. Ale gdyby nie było tej gorączki, to można by powiedzieć, okazałoby się, że to już nie jest Rzeczpospolita, a całkowity, nieżyjący zewłok. Tymczasem ona wydała z siebie ludzi, którzy chcieli poświęcić życie na ołtarzu wiary i wolności. Pewnie, że było tam dużo rozmaitych ludzi, którzy zbijali własny interes i Jędrzej Kitowicz, niezrównany kronikarz historii Konfederacji Barskiej, zwłaszcza w Wielkopolsce, ale nie tylko, opisuje to. Sam był konfederatem. Widział, jacy ludzie zaciągali się pod sztandary konfederackie. No, tacy, którzy też chcieli, jak powiedział, rozkazywać, a nie być pod rozkazami. Raz rozkazywać. No, dotąd im rozkazywano, a teraz oni rozkazywali majętniejszym od siebie. Ale jednak to hasło wiary i wolności było wzniosłe.
Wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze